Witam, Fantasmagieria, podcast grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 437. Ja nazywam się Damian Pawlaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldan, aka Kuldan, aka Pan Codziennik. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór Tobie i wszystkim naszym słuchaczom.
No właśnie, powiem Ci tak, że miałem tak radośnie zacząć i w sumie jestem nadal taki pozytywnie nastawiony, ale przygotowywałem się, wiesz, na wakacje. Wykopałem z kamerę moją starą, mojego starego takiego camcordera i podczas zrzucania zdjęć, backupu, filmów i tak dalej, chyba się spaliła.
O Jezu, jak to?
I właśnie nie wiem, no po prostu zrzucała zdjęcia, za pierwszym razem się wyłączyła, później włączyłem ją znowu, dalej się zrzucały zdjęcia i teraz właśnie ani się nie włącza, ani nic. Rozkręciłem ją, wyciągnąłem dysk, bo dysk twardy to jest ten taki 1,8 cala na jakiejś takiej tasiemce, bo to jakiś taki ZIF chyba konektor, więc będę próbował w ogóle na eBayu później po nagraniu szukać jakichś adapterów, żebym mógł zrzucić te zdjęcia na komputer i te wszystkie filmy. Wiesz, no, teraz sobie uświadomiłem, że chyba po prostu ostatniej wycieczki nie zrzuciłem. I no nie mogę tego żonie powiedzieć, bo będzie
zamknięte. Oj, musisz jakieś takie, wiesz, fotomontaże porobić.
Tak, ale kurczę, no tak mnie to gdzieś wybiło z nastroju takiego pozytywnego, że głowa mała. No ale to zacząłem rozkręcać, zacząłem szukać, co tam mogę zrobić, ale czy, wiesz, jak coś się spali, na przykład jak, znaczy może suszarka nie, ale tak to coś, co się przegrzeje, to czujesz taki zapach, jak kiedyś, pamiętasz, te rączkę
pleników się... Charakterystyczny zapach płonących kabli, znaczy nie palących, a topiących się.
Tak, taki dziwny i coś czuję, że tam coś po prostu w środku musiało nie wytrzymać i no. A tak sobie pomyślałem, że to będzie taka dobra okazja, żeby pokazać się właśnie ze strony takiego pięknego małego podcastera, bo powoli się zbliża, że jak to zwykle bywa co roku, okres rozliczeniowy. On dopiero jest za parę miesięcy.
Najgorszy moment.
Tak, i to pomyślałem sobie, że jednocześnie, gdyby się udało wcześniej zebrać pieniądze na serial i jeszcze by coś zostało, to akcja wyślij Dachmana na Pixel Heaven mogłaby się udać, na przykład, wiesz. Oczywiście mówię to pół żartem, bo wiesz, no nie chciałbym po prostu uzależnić na przykład mojego przyjazdu na Pixel Heaven od tego, czy udałoby się na przykład pokryć koszty wyjazdu, bo już kiedyś to o tym rozmawialiśmy, no nie? I tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, że jak się jest z Warszawy albo gdzieś z okolic, albo w ogóle mieszka w Polsce, to jest kwestia...
To jest mniejszy problem.
Wsiadasz w pociąg, jedziesz, ewentualnie możesz przenocować u znajomych gdzieś, albo na dworcu, zawsze jest jakaś opcja i to jest nic. A ja mam akurat fatalne połączenie, w ogóle lata tylko jedna linia praktycznie do, wiesz, lot nie lata bezpośrednio do Dublina. Mhm. Jedynie Ryanair i to w takich godzinach bardzo niekorzystnych, więc no to jest no, wyjątkowo taki kilka czynników się złożyło i gdyby udało się właśnie dzięki drogim słuchaczom najpierw zebrać na serwer, a później ta nadwyżka, jakby coś zostało, to byłoby super, ale oczywiście, no tak jak mówię, no głupio mi o tym nawet mówić, więc tak sobie pomyślałem, że jak to przy okazji tej mojej zepsutej kamery coś, tak zrzucę z serca to tak już przejdzie, nie?
Słuchajcie, jak zrzucamy z serca, to ja jeszcze coś rzucę z serca, bo od razu niestety nie zapisałem sobie imienia, bo tam nazwisko nawet nie można podawać, bo RODO i tak dalej. Chciałem z góry serdecznie przeprosić słuchacza twojego naszego z grupy, który pisał o tym, że ostatnio za dużo fantasmagierii jest tego i nie tylko, a za mało gier, bo ja niestety przez ostatnie dwa tygodnie miałem tyle pracy, że jedyny czas, jaki poświęciłem na granie, to było tam 2 godziny w Apexa, jak go streamowaliśmy. I poza tym nie grałem absolutnie w nic. Mam na dysku, kurde, 3 tytuły, które na mnie czekają i patrzą z wyrzutem. Tam Weed Revolution i tam Falcon Age i tam, kurde, jeszcze coś tam od Devolvera, co niedługo wychodzi, ale w ogóle nie mam czasu, nic, zero, więc niestety ja dzisiaj w wątku, w co ostatnio grałeś, raczej się nie pomogę.
No ja mam bardzo podobnie, bo ja generalnie jak tylko mam chwilę taką godzinkę, pół godzinki, że wiem, że na przykład mi starczy na skończenie jakiejś misji pobocznej w The Division, no to po prostu pan The Division. I tak już dobiję do 28 poziomu, zaczynam już tak ocierać się o ten tak zwany endgame.
Oh.
I to, co mnie czeka, już jestem tak bardzo podekscytowany, ale nadal właśnie bardzo przyjemnie mi się gra i jakby jedyną grą, ale to już jak rozmawialiśmy i kiedyś, i ostatnio, która mnie tak odciąga na chwilkę, żeby tak się zrelaksować, kiedy mam na przykład mniej mam czasu niż pół godziny, to jest właśnie Slay the Spire, który tak idealnie właśnie wkomponowuje się w takie szybkie partie.
Ta gra, jej największy, to jest absolutnie niesamowicie grywalny tytuł, który jest przepotwornie obrzydliwy, jeśli chodzi o jego aspekt wizualny.
Że jest taki, że trochę tak
jest
wygląda,
nie? Jest strasznie brzydki. Jest to nawet ciężko nazwać art stylem, bo to jest raczej, to wygląda jak jakiś zbitek, kurde, darmowych asetów w tym stylu, ale gra nadrabia gameplayem.
Ale on jest z drugiej strony bardzo
pełni.
Czytelny.
No jest, jest, tak, tylko te wszystkie graficzki, no to wyglądają tak jak, wiesz, ze studenci na, kurczę, na zaliczenie robią tam, wiesz, takie placeholdery sobie, ogień to po prostu, wiesz, kilka żółtych kresek i o, jest ogień. Ale gra jest niesamowicie grywalna. Jest naprawdę, to jest zupełnie...
No wiesz, a wiesz, na to tak nawet nie spojrzałem na to, widzisz? Tak się... Znaczy, ja już kiedyś widziałem, że bo jest taki klasyczny układ, prawda, karty, nie? Który już od czasów Magica praktycznie się nie zmienił. Czyli mniej więcej połowa to jest jakiś artwork, druga połowa to jest opis działania karty, no i powiedzmy gdzieś tam w górnym rogu koszt. I to jest tak klasyczny szablon karty, że po prostu on jest tak dla mnie czytelny, że ja nie zwróciłem właśnie uwagi na to, że ta grafika jest na nich taka niepolewająca.
Nie, ale wiesz co, nawet pomijając już grafikę na kartach samych w sobie, to nawet te stworki wszystkie, to wszystko jest takie jakieś, tak? Nie wiem, no...
No znaczy ja wiem, ale ja na przykład znowu jak patrzę na Hearthstone, to Hearthstone mi się wydaje taki przebajerowany, taki mnóstwo fajerwerków, tych animacji, tego wszystkiego, taki festyn. A znowu jak patrzę na Gwinta, to on jest znowu też taki poważny, tam tyle tych animacji, takich tych... Ale no tak jak mówię, no, w Gwinta ostatnio nie grałem, więc też nie chcę się opowiadać za bardzo. I ta czytelność, ta szybkość, to, że na przykład jak grasz w Slay the Spire, to jakby... To nie jest gra turowa w sensie, że jak rzucasz karty, to nie, znaczy to oczywiście się w turach wszystko odbywa, ale możesz bardzo szybko, tak wiesz, zanim się animacja skończy, na przykład rzucenia czaru, to już możesz zakończyć turę, nacisnąć i przechodzisz do następnego tego wątku. Jakby bardzo szybko możesz tym, co jest w ręce, na stole, tak jakby operować. To mi się bardzo, bardzo podoba, bo to powoduje, wiesz, że te walki, jak nie trzeba, to się nie przedłużają. I to jest świetne. Nie? I to jest taka gra, która mnie bardzo, bardzo tak relaksuje. Że to jest taki niby rogalik, ale tak jak mówię, no odpalam sobie te codzienne wyzwania, pyk, 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 pyk. Jak mi się uda, to świetnie, jak nie, no to zawsze tam trochę punktów się uzbiera i to wszystko. No ale a propos fajnych filmów w internetach, tak mi się wydaje, że w ogóle ten filmik, który odnalazłeś, nie wiem, czy ty gdzieś go tak przypadkiem YouTube ci podpowiedział o tym walkach, najbardziej realistycznych walkach.
Nie pamiętam. Miecze, nie pamiętam, absolutnie nie pamiętam, jak to było, ale do niego trafiłem.
Mi się wydaje, że tak znaczy, wiesz, jakby zasługi nam, że rozpróbowaliśmy ten film, bo później widziałem, że różne osoby gdzieś tam na Twitterze podrzucały ten filmik. I to mógł być w okoliczności, bo to jest w miarę nowy filmik, ale.
Nigdy nie wiadomo, słuchaj, to zawsze. Ja wiem, że kilka osób mnie potem pytało o niego, że daj, słuchaj, pamiętam, to mówiłeś, mógłbyś link podesłać, no co ja mówiłem, spokojnie, wejdź na stronę, na pewno Damian dał w opisie.
Tak.
Mam nadzieję, że tak było, bo nie sprawdzałem.
Nie, było, tylko że na przykład na YouTubie to musiałem dokleić dodatkowo link, bo no, hiperlink się nie wkleił, więc to też akurat ktoś tam zwrócił uwagę w komentarzu. I ten. O, ale też ze spraw organizacyjnych to zupełnie postanowiłem nie przeciwstawiać się temu trendowi. Oczywiście o kilka lat za późno, ale wskrzesiłem moje 7-letnie konto na Instagramie. Albo,
o, proszę. To i tak jesteś, no, słuchaj, do przodu, bo ja nie mam konta na Instagramie w ogóle.
Znaczy ja postanowiłem, że bo ja lubiłem rzucać różne grafiki na grupę Fantasmagierii, ale ostatnio tak ona się może nie ożywiła, wiesz, to nadal nie jest grupa rozgrywki, nie, i tak dalej, ale jest tam kilka takich wątków, gdzie są dyskusje, gdzie różne rzeczy ciekawe powiem, to ja powiedziałem, już nie będę wrzucał tam tych moich laserdysków przyszłości, tych wszystkich zdjęć wybitnych filmów na DVD wydanych, to zrobię to na właśnie na Instagramie i jakoś tak na Instagramie, jak masz póki co jakby masz kilka osób, które śledzisz, to naprawdę jest tak ciekawie, że ja na przykład na Twitterze, gdzieś jest taki moment krytyczny, że na Twitterze jak już masz więcej niż 10, 100, nie wiem, ludzi, których śledzisz, to jest tak, że nigdy, znaczy algorytm oczywiście Twittera próbuje ci podpowiedzieć, gdzie są ciekawe wątki, gdzie się coś dzieje. Ale na Twitterze po prostu jest już za dużo tego wszystkiego, nie? I czasami tak człowiek, a krak wejdzie na Twitterze, o, jakaś dyskusja, no to chcesz wejść do tej dyskusji, ale później to jest, wiesz, że nie masz czasu, ale sam wiesz, jak to jest. Człowiek później 55 da odpowiedź, no nie, próbuje wejść w jakiś taki dialog i tego jest mnóstwo. I faktycznie czasami jak przeglądam Twittera i mi się uda trafić na taką dłuższą dyskusję, to wiesz, popcorn i czytam, nie? Ale zwykle to jest tak, że pewne rzeczy to po prostu przeskakują, nie? A jeszcze na Instagramie póki co, to wiesz, mam tych moich, moje te bollywoodzkie gwiazdy, mam The Rocka, który jest chyba najpopularniejszym, albo jednym z najpopularniejszych Instagramerów, czy jak to się ładnie mówi. Więc jakby jestem takim trochę neofitą, mimo że ja Instagrama odkryłem dawno temu, tylko po prostu przespałem cały ten, albo przeczekałem cały ten moment eksplozji popularności, tego, że właściwie teraz wszystko, cały ten trendseterstwo, patoseterstwo i tak dalej, właśnie się odbywa na tej platformie, a nie na żadnej innej. No ale dlatego zapraszam, jeśli ktoś by chciał, instagram.com/Dachman. Nie Fantasmagierica, tylko Dachman i tam różne rzeczy, nie powiem, żeby ciekawe były, no nie, to niech każdy oceni, są. No. No ale, no to tyle, nie wiem, czy organizacyjnie...
To jeszcze może jakiś nie wiem, Twitter albo...
A, nie, przecież zaczęliśmy od tego, od ciekawych filmów, które znalazłem. Słuchaj, ostatnie 15 minut za tym, jak odkryłem, że moja kamera się zepsuła, to spędziłem na oglądaniu treningu Keanu Reevesa do Johna Wicka, taki tactical training, gdzie po prostu instruktor uczył Keanu Reevesa, jak ma się zachować, wchodząc, wiesz, jak taktycznie podejść do tego, jak z karabinem maszynowym wchodzić do pomieszczenia, jak się zabezpieczać, jak trzymać ten karabin, co robić, jakie ruchy, tak żeby jakby najwięcej i najszybciej, no nie, znaczy jak najwięcej widzieć, opanować, wiesz, sytuację i jednocześnie zareagować. I powiem ci, że też mega ciekawe rzeczy. I wiesz, jak to jest z tym internetem, no nie? Są rzeczy złe, są straszne, najlepiej jakby się dodało taką magiczną różdżką, która nie istnieje, wiesz, to wszystko zablokować, ale jednocześnie no, jest bardzo dużo interesujących, fascynujących rzeczy i czasami ten algorytm zadziała i cię podrzuci i to jest niesamowite. No, ja się nie mogę doczekać tego Johna Wicka 3 właśnie.
No ja z chęcią obejrzę, ale to nie jest tak, że jakoś czekam, wiesz, z zapartym tchem.
Nie, też.
Bo jedynka najlepsza, no Hellboy zaraz, już dosłownie na dniach, ten weekend premiera. No, idę zaraz, od razu.
Z dzieckiem, tak, oczywiście.
Nie, akurat.
Z filmem dzieci słyszałem, tak.
Miałem bardzo dużą rozkminę na temat Shazama. Czy się wybrać z dzieckiem na Shazama, czy się nie wybrać z dzieckiem na Shazama, ale w końcu tam ktoś mi podpowiedział, że tam jakieś potwory wyskakują nieprzyjemne, więc w końcu odpuściłem i go obejrzyłem samemu jakoś w wolnej chwili.
Zresztą ja znowu słyszałem o takich fanów, ale to są maniacy tego uniwersum Marvela, czyli wiesz, Avengers i tak dalej, ten Shazam to słaby. A znowu inne osoby, które tak nie podchodzą, wiesz, nie są takimi fanatykami, mówią, że ten Shazam jest taki fajny, że takie dobre, interesujące kino, takie przygodowe. Sam dokładnie nie wiem, czego się spodziewać, bo rozmawiałem z dwoma osobami, które ostatnio widziały i żadna mi nie powiedziała nic konkretnie jednego o fabule. Wiesz, jeden to powiedział, no co, mam ci film opowiedzieć, czy coś takiego? No, ja tak sobie myślę, no trochę tak, no bym chciał wiedzieć, co to jest, nie? No, ale zobaczymy też może, jak będzie okazja, to się wybiorę, szczególnie, że strasznie mnie kusi, żeby iść na seans w tych nie wiem, czy, no na pewno w Warszawie jest niejedno kino wyposażone w te fotele, takie, wiesz, to
4DX. Czy tak? Znaczy teraz w ogóle jakaś...
4DX, tak.
Ja tutaj jestem najlepszą osobą do tej rozmowy, bo nie śledzę tych kinowych nowości, jeśli chodzi o sale kinowe, ale coś mi się obiło uszy, że w Warszawie zostało otworzone jakieś nowe kino, które ma jakąś tam w ogóle ekstremalnie wybajerzoną salę kinową, która ma ekrany po bokach.
Co?
I no, to chodzi o to, po pierwsze, że tam fotele są takie rozkładane, że w ogóle możesz sobie się położyć i się go podnieść do góry, ale dodatkowo chodzi o to, że po pierwsze masz ten główny ekran na wprost, ale też tak jakby na bocznych ścianach jest jego rozciągnięcie, coś na zasadzie Ambilighta w telewizorach. Aha. I że ten ekran właśnie jest jakoś tam...
Coś chyba Sony kiedyś, pamiętasz, że było to swoją prezentację na E3 w tym namiocie takim.
Tak. To jest jakieś teraz kino w Warszawie. Nie byłem, nie ten, ale jak tam jakieś widziałem...
I wyświetlają filmy Woody'ego Allena na tym.
Znaczy, wyświetlają chyba wszystko, co się da na tym, bo to wiesz, takie kino to musi zarobić. Zwłaszcza, że chyba bilety też są odpowiednio droższe. To się nazywa w ogóle Dream, ta sala. Ja wcale nie jestem pewien, czy to kino nie jest też w jakichś innych częściach Polski wcześniej już. Po prostu wiem, że teraz do mnie ta informacja dotarła, bo się w Warszawie wybudowało. Mhm. To nie jest jakiś Helios? Nie wiem, kurde, nie analizuję. Dla mnie szczytem jest fotel VIP w Multikinie, więc...
Nie, no ja to bardzo chętnie właśnie obejrzał film, gdzie te wszystkie efekty naprawdę są fajnie zrobione, że to nie jest taki, jak to się ładnie mówi, gimmick, tylko faktycznie dostajesz tą głębię, tylko że właśnie jeszcze jakby tam było to 3D, nie? Że już w ogóle.
To jest trochę tak jak z grami pod VR-a, to znaczy ja nigdy nie powiem, że gry VR-owe będą kiedykolwiek nie tyle, że konkurencją, co wyprą z rynku gry normalne. Nie, to jest produkt, który jest trochę obok, bo zupełnie inne doświadczenie daje tobie jakieś tam zabawki VR-owe, a zupełnie inne doświadczenie dają tobie normalne gry, gdzie siedzisz z padem, czy tam z konsolą, z klawiaturą. I trochę dokładnie tak samo uważam odnośnie filmów, że zupełnie inne doświadczenie daje tobie film, w którym masz po prostu prostokątny obrazek, na który patrzysz, żeby wszystko to nadrabiać i wiedzieć, co się dzieje, a inne doświadczenie będzie w stanie tobie dostarczyć film, gdzie właśnie faktycznie możesz się rozglądać, możesz, nie wiem, zaglądać do czegoś, czy patrzeć z kilku perspektyw i tak dalej. No i to po prostu będzie trochę coś innego, nie?
Mhm. Właśnie to było niesamowite, jakby właśnie połączyć film z doświadczeniem, ale żeby to nie była gra, bo jak się przekroczy pewną granicę, to już właśnie to jest gra, tylko właśnie z wirtualnym tym, ale żeby zrobić taki coś jak horror, tylko taki, że nie musisz po prostu decydować o tym, ale jakby, nie, znaczy o tym, co się dzieje, jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to było takie doświadczenie VR-owe, jak czasami nie wiem, czy jako użytkownik PlayStation VR, czy bawiłeś się, czy przeżywałeś na przykład. Jest, kurczę, nie pamiętam tytułu, ale jest taki, jedno z takich doświadczeń VR-owych, gdzie po prostu możesz zwiedzić filharmonię, czy nie?
No, tego przenośnego VR-a było, tego, jak tam się to nazywa, Gear VR, to był Cyrk Słońca, jak to się ładnie nazywa, ten tam Circus de Soliar, bodajże, to na pewno to było, że po prostu byłeś, że tak powiem, w trakcie przedstawienia, nie? Circus de Soleil.
Tak. Znaczy tutaj to akurat niestety gdybym mógł sprawdzić na szybko, mógł sprawdzić, ale tak jest po prostu doświadczenie, że niech to będzie Filharmonia Wiedeńska, mogę się mylić, ale mniej więcej jest tak, że słuchasz o historii w ogóle miejsca, to całość trwa dosyć krótko, jakieś 15 minut. Jesteś na zewnątrz, oglądasz budynek z zewnątrz i tak dalej. Później w środku słyszysz właśnie, jak artyści się wypowiadają, dyrygent opowiada kilka interesujących zdań, że się tak wyrażę, a później jesteś w trakcie koncertu, tylko że to nie jest koncert przy publiczności, tylko jakby jesteś w takim punkcie centralnym i jesteś i widzisz wszystkich muzyków, widzisz dyrygenta i tak dalej, możesz się obracać, możesz po prostu to wszystko jakby przeżyć, będąc w samym centrum tej orkiestry. I to jest bardzo ciekawe, interesujące doświadczenie. I bardzo mi się takie rzeczy podobają właśnie. I to jest coś z pogranicza takiego trochę filmu dokumentalnego, takiego przeżycia. No, nawet nie wiem, czy już uderzyła cię ta reklama na Facebooku.
Aha.
Oculusa tam jest. Tylko oni to chyba chcą zrobić, za to im płacić. Tylko nie wiem dokładnie, za co się płaci. Czy na przykład płacisz w abonamencie za te doświadczenia plus na przykład, nie wiem, oni ci przysyłają gogle, czy gogle musisz mieć swoje, a
nie, to chyba musisz, to jest normalnie usługi. reklama sprzedaży gogli, tak mi się wydaje chyba.
Tak, ale widziałeś, jak to wygląda? No nie, bo ja widziałem coś z abonamentem, coś na Facebooku pojawiła mi się reklama, ja ją obejrzałem z ciekawości, że miałeś właśnie kilka takich najbardziej, moim zdaniem, spektakularnych wykorzystań VR-a, czyli na przykład jedno to było, że oglądasz mecz koszykówki, siedząc zaraz przy boisku. Czyli te najdroższe bilety, wiesz, dla elit. To po prostu obok Jacka Nicholsona oglądasz mecz Lakersów. I siedziałeś jakby tak faktycznie blisko tego boiska. Fantastyczne wydarzenie. Tam były właśnie i koncert, i jakieś takie inne rzeczy. I też miałeś coś, co powiedzmy do tego akurat nie trzeba specjalnej usługi. Bo to można na to wirtualne kino normalnie na PlayStation, nie? Po prostu wrzucasz sobie płytkę z filmem i jak masz gogle, to ci w takim wirtualnym teatrze to się wszystko odtwarza. Więc jakby no jest ciekawe, że to trochę się ruszyło, tylko że zauważyłeś, że się teraz mniej o tym mówi.
Znaczy, poczekaj. Po pierwsze, w lipcu, jeśli się nie mylę, ma być VR od Valve. który się
czyli
nazywa...
Czyli jakaś jeszcze nowsza wersja, tak?
Znaczy, nie, nie jeszcze nowsza, bo ten VR, który się nazywał Vive, to był VR HTC.
No tak, przy współpracy tak.
Tak, natomiast teraz powstaje VR od Valve. W sensie Valve Steam robi swojego VR-a. I on ma być w lipcu chyba zaprezentowany. I chyba on się nazywa Index bodajże. Po drugie, zarówno Vive, jak i Oculus robią teraz wersje przenośne. Znaczy, wróć, nie tyle przenośne, co nie kablowe. I to tam się jakoś nazywają. Nie pamiętam, czy tam Galaxy, czy Go, czy cokolwiek innego, ale to jest dla mnie faktycznie mega rozwój tej technologii, bo tak jak wielokrotnie mówiłem przy okazji PSVR-a, to co najbardziej mnie irytuje, to są te kable, które się wszędzie ciągną.
No tak, tylko problem jest moim zdaniem znowu będzie ze standardem, bo to jest tak, że to jest tak jakbyś co rok, co dwa lata musiał zmienić konsolę, bo jakby wchodzi nowszy model, nie? I no, a my chcemy, żeby ta generacja była długa, żeby po prostu tych, żeby early adopterzy nie byli jedynymi klientami, bo
znaczy,
w tym momencie
PSVR trafił do 4,5 miliona użytkowników, co z punktu widzenia deweloperów robiących gry na niego już jest jakąś godną zainteresowania stawką, ale niestety Vive'y i Oculusy to jest wielokrotnie mniej, nie? No bo jednak, no nie oszukujmy się, PSVR wygrywa tym, że jest najtańszy. Tam próg wejścia w niego i okej, okay, jeżeli tam Vive, to się kosmos nazywa, który właśnie będzie bezprzewodowy i tak dalej, da to doświadczenie VR-owe najfajniejsze, ale będziesz potrzebował po pierwsze komputera za 6000 zł, po drugie samo sobie urządzenie będziesz kosztował, nie wiem, kolejne 8000 zł, no to wtedy masz VR-owe doświadczenie za 12-14 tysięcy zł, czyli próg wejścia jest, powiedziałbym, dosyć wysoki. A w przypadku PSVR-a przecież ta pierwsza edycja sprzętowa teraz jest, nie wiem, 600? 700 złotych?
No właśnie, ale to jest kolejna taka fragmentacja tego rynku VR. Nie ma takiej konsolidacji, nie ma... Znaczy, jeśli deweloper, jeśli twórcy gier no chcą trafić do największej rzeszy użytkowników, to oczywiście będą starali się to wydać na wszystkie platformy. Oculus, Vive, nowy system PSVR. Nie wiem, nawet na te Gear VR, czyli te systemy na komórki, po prostu trzeba to... Po prostu, nie wiem, no jakby to powiedzieć, no trzeba się troszeczkę, wiesz, skupić na tym, żeby wydać na te wszystkie platformy, ale użytkownik zaczyna się zastanawiać, co ja powinienem kupić, nie? I faktycznie PlayStation VR, mimo że jest technologicznie najsłabszy, to jednak cenowo nadrabia, jakościowo nie jest tak źle, więc nawet ta technologia, mimo że jest słabsza niż w tych procesorach, prawda, na PC-tach, że ta moc nie jest taka duża, to i tak jest wystarczająca do tego, żeby pokazać w pełni uroki tego VR-a i ja bym chciał, żeby po prostu Sony, być może na E3, oni tak jeszcze więcej o tym VR-ze powiedzą, jeszcze więcej zainwestują.
Ale to jest taki absurd, bo jak był State of Play jakiś czas temu, który był poświęcony właściwie prawie tylko, State of Play, czyli ten PlayStation Direct,
tak,
który był właściwie poświęcony prawie tylko i wyłącznie VR-owi, to od razu... trochę się komentarze powie, że po co oni tak gadają o tym VR, już daliby temu umrzeć. No a z drugiej strony, a jak VR się pojawił, dopiero wchodził na rynek, to no jak będą jakieś gry na niego, to może się nim zainteresuje. Teraz gier w gruncie rzeczy jest sporo. Okej, okay, nie ma żadnych tytułów, czy tam może na palcach jednej ręki można policzyć tytuły, które są takimi system sellerami. Jak nie wiem, jak Beat Saber, czy jak ten Astro Bot.
Beat Saber już wyszedł na PlayStation 4?
Tak, wyszedł już jakiś miesiąc, dwa miesiące temu. Czy tak jak Astro Bot, który jest podobno absolutnie rewelacyjny i tam właśnie to VR-owe doświadczenie dodaje tobie więcej. Jest też sporo gier takich, które może nie są jakimiś niesamowitymi przeżyciami, ale są zdecydowanie bardzo fajnymi, porządnymi tytułami, tak jak mój ulubiony Job Simulator. Czy tam na przykład ta gierka o tej takiej myszce małej. Co to zapominam, jak się nazywa, co tam ją prowadzisz przez... No, trochę tych takich porządnych gier już się pojawiło, więc jeżeli ktoś kupi ten sprzęt, już nawet pomijam, nie wiem, Skyrima czy Residenta, gdzie możesz całą grę przejść z wykorzystaniem tego VR-owego headsetu, więc w sumie te, ile, 2 lata po premierze już właściwie jest trochę powodów, które mogłyby kogoś skłonić do kupna.
Nie wiem, zobaczymy. To jest akurat ciekawa sprawa, bo to jest jedyna rzecz, która w tym momencie wprowadza coś nowego do tego takiego skostniałego rynku innowacji, jeśli chodzi o gry konsolowe, bo zawsze pałeczkę Nintendo miało i teraz, prawda, najpierw wprowadzili możliwość, prawda, grania na konsoli, wiesz, ten portable, nie? Że i stacjonarna, i przenośna konsola w jednym, a teraz postanowili, że jednak wrócić do tego 3D i nie wiem, jakie są twoje wrażenia po zobaczeniu tego, tej prezentacji tego Labo VR. Czy nie, no to w ogóle będzie jakieś coś wartego uwagi, czy...
To jest tak jak samo w sobie Labo całe, nie? No to okej, jako zabaw, tak jak, nie wiem, na PS Trójce było masa tam jakiś Wonderbook czy inne dodatkowe gadżety, no to chyba nie można tego traktować w jakiejkolwiek innej formie niż jako zabawki takiej dodatkowej.
No. No strasznie przestrzelili z Labo, bo Labo jako takie klocki Lego są fajne, nie? Znaczy, klocki Lego, w sensie, no, fajnie jest coś złożyć, ale tam nie ma nic poza tym, no jakby nie wykorzystujesz. To wirtualne, znaczy kartowe pianinko do niczego się nie nadaje. Gry, które są tam później z tymi robotami, czy jakieś takie, to są proste, to jest jakieś mini demka i dwa ruchy zrobisz, koniec, nie? No to z czym do ludzi, nie?
No, niestety, nie.
Tyle, no.
Oszukujmy się. Natomiast, wiesz, ja, że tak powiem, rooting for PlayStation VR, czy w ogóle VR jako takie, bo to jest fajne, interesujące doświadczenie, które daje tobie trochę coś obok, nie?
Tak.
Niekoniecznie tak. Zamiast, ale jako to doświadczenie towarzyszące. Bo tak, między innymi, jak często zakładasz homofon na głowę swój?
Znaczy ostatnio zakładałem, bawiąc się w wirtualne kino.
A, bo, czyli używasz do tego celu?
Tak, znaczy grałem w kilka gier, ale właściwie od pewnego czasu po prostu nie oglądałem się żadną nową grą. Tam czasami jakieś ściągałem, chyba kupiłem ten Gunjack, taka prosta strzelanka kosmiczna. Mnie bardzo interesowała. Trochę pograłem i w Valkyrie, ale przez ostatnich kilka miesięcy tak naprawdę to się bawiłem w to wirtualne kino, wiesz, to, że właśnie możesz filmy w 3D oglądać, że te Netflixy, Prime, to wszystko też działa, te aplikacje działają w tym. Oczywiście, no nie ma tam 3D, ale jest ten efekt wirtualnego kina, że kładę się, włączam sobie to i pomimo tej niższej trochę rozdzielczości niż na normalnym takim ekranie, to do tego mi się sprawdza świetnie. I jak tylko będę miał ten, a to już kiedyś rozmawialiśmy, będę miał ten drugi kontroler kuleczkowy, to mam parę gier, które chcę sprawdzić, bo kupiłem sobie na przykład, jest takie doświadczenie, czy gra, nie wiem, jak to nazwać, chyba z misją na Marsa. Jakiś czas temu kupiłem, bardzo dawno temu, i okazało się, że nie mogę grać, bo na DualShocku nie działa. Trzeba mieć kuleczki, no i ten, ale no, nie chcę mówić, że się kurzy, bo się nie kurzy. Niemniej, no nie korzystam z tego tak często, jak na przykład z dużych konsol, prawda?
No, to jest właśnie zupełnie doświadczenie.
No. Chociaż ten Beat Saber mnie bardzo interesuje i to jest chyba taki mega hit, jeśli chodzi o VR-a. Ja nawet jak był ten konwent dubliński, Comic-Con, to przyznam się, że widziałem jedno takie miejsce i tam było z 4 czy 5 stanowisk, gdzie właśnie były hełmy i za piątaka mogłeś się pograć sobie w Beat Sabera. I wiesz, i było mnóstwo ludzi. Czyli to było coś, to dla mnie ten Beat Saber to jest, tylko że przez to, że jest wirtualny, to jest troszeczkę mniej trafia do mainstreamu, ale tak interesuje ludzi, jak na przykład kiedyś Guitar Hero. Że to był taki fenomen i to gra muzyczna i Beat Saber gra muzyczna, więc kto wie, no nie, czy taki ekwiwalent jest.
A powiedz mi, czy widziałaś zdjęcie?
Czego zdjęcie?
No, to zdjęcie, które dzisiaj...
Z Beat Sabera?
Nie, zdjęcie, które dzisiaj wstrząsnęło światem nauki.
A, to czarna dziura, tak?
Tak.
A to wiesz co, mnie to bardzo ciekawe, że to jest pierwsze zdjęcie czarnej dziury ever, to nigdy wcześniej nie
tak,
to
jeśli tak ja się nie
sobie wcześniej teoretyzowano, to tylko, że coś takiego jest.
Ale jeśli dobrze zrozumiałem, to tak, jest to pierwsze zdjęcie czarnej dziury potwierdzające jej istnienie jako obiekt.
To trochę tak mnie, wiesz, ani nie ciepli, ani ziemi, bo gdyby to było tak, że nigdy tych czarnych dziur... znaczy, widzisz, to jest to, że ja byłem przekonany, że...
Czy właściwie można przebierać sobie w zdjęciach czarnych dziur, nie?
No, znaczy tak... No nie powiem, no nie będę kwestionował zdjęcia wykonanego przez wybitnych pewnie, znaczy przez fantastyczny system i i opisanego przez wybitnych znawców tematu, ale samo zdjęcie no, nie robi wrażenia, dlatego że to jest taka czarna plamka w czerwonej plamce, o ile
tak,
dobrze
powiedziałeś. Tak, dokładnie tak.
I nie widzisz tego gromu, tego
znaczy, jak się czyta opis,
że czarna dziura to powinna właściwie tak wyłapywać, że nawet tego światła, które się załamuje wokół tej czarnej dziury, nie widać. Więc teoretycznie to...
Znaczy, bo to nie widać.
To nie powinno się dać się złapać, nie zrobić zdjęcia.
Jeśli ja dobrze zrozumiałem, to co jest naokoło, to jest chyba jakieś tam... No dobra, zresztą nie będę próbował mówić, bo na pewno ktoś zna się na tym lepiej. Mhm. Ale to jest ogromne. W sensie to zdjęcie jest... Ten środek czarny to jest tam wielkości naszej galaktyki, czy tam nawet większy od naszej galaktyki.
Co?
No, czy tam systemu słonecznego, przepraszam, nie galaktyki, a systemu, waży więcej od galaktyki, a jest większy niż
tak.
System słoneczny.
Nie, no to...
O, w ten sposób.
No, a w środku siedzi Thanos.
No, na pewno, nie. Dokładnie, już szykuje się. Będzie Endgame, w końcu przejdziemy, dobra, koniec tego, filmy zaglądacie, to teraz ja wam pokażę, sprawdziłem pstryknięcie.
Nie, no, będzie, że to jest w ogóle tematy kosmosu i tak dalej, to jest coś takiego, że jak mam się gdzieś zawiesić i mam tak mi się smutno zrobić, to właśnie wyobrażam sobie, jak pyłkiem wśród oceanów pyłków jest nasza planeta. Że my mamy niesamowite szczęście, że to się tak wszystko rozwinęło, że żyjemy na Ziemi, która gdzie jest cywilizacja, gdzie jest to wszystko, ale gdzieś w obrębie całego kosmosu, tych nieskończonej liczby galaktyk, nieskończonej liczby, w ogóle wiesz, no tego, że my mamy, wiesz, potrafimy jakby, znaczy, rozumiemy koncepcję czasu, ale dla galaktyki, znaczy dla wszechświata, to ta koncepcja też nie istnieje. No bo gdzie początek, gdzie koniec? I to mnie tak potrafi zdołować czasami, że ja o tym nie myślę, wiesz, że już sobie myślę, no tak, już. Ja lubię science fiction, ale ja lubię takie science fiction właśnie, kiedy oglądam, na przykład jak The Expanse. Że
no tam się dużo dzieje przecież
tam
się
galaktyk, świata.
Przecież tam cały motyw tej molekuli, czy tam
molekuły.
To jest szeroki temat dosyć, nie? Taki bardzo.
Tak. I, ale właśnie w książkach science fiction, w filmach, nawet jeśli niektóre tam pomysły można bardzo łatwo podważyć, jak w Interstellar i tak dalej, to jednak widzisz, że ludzkość nie zatrzymała się, nie jest w jakimś takim punkcie, gdzie właściwie w pewnym momencie nie będzie jakby, nie będzie możliwości, żeby oderwać się, prawda, podbić kosmos. A w filmach oglądasz po prostu, że ludzie są jak ci pierwsi koloniści, czy tam, jak to się ładnie mówi, prekursorzy, nie, podbijają nowe światy, tacy Pathfinderzy, no, jak to powiedzieć.
Odkrywcy.
I no, tego trochę mi brakuje, że żyjemy w czasach niesamowicie rozwiniętych technologii, ale te technologie służą do tego, żebyśmy my sami zapędzali się do tego, przed czym przestrzegali nas fantaści jeszcze, nie wiem, 30 lat temu, 40 lat temu, 70 lat temu. Czyli zauważ, że jeszcze, nie wiem, 30-40 lat temu nikomu by nie przyszło do głowy, żeby sobie zakładać kaganiec tego, że lepiej, żeby nas system kontrolował, żeby wszystko było regulowane, żeby państwo kontrolowało nas, to, co my robimy w internecie. Żeby kontrolowało naszą prywatność, bo to będzie dla naszego dobra. Wiesz, jakby ludzie zdecydowali się oddać swoją prywatność, chociaż oczywiście jest bunt, no nie to, że świadomie, nie, ale słyszę, że nie ma takiego głośnego adwokata wśród ludzi, tych autorytetów niektórych, albo wiele osób po prostu, nawet nie autorytetów, ale już w takich dyskusji kilka w internetach przeżyłem, gdzie nie chodzi o to, żeby nie cenzurować pewnych rzeczy albo nie blokować pewnych rzeczy, nie? Ale bardzo pod pretekstem na przykład chronimy nasze dzieci, walczmy z pewnym elementem, ja nawet nie chcę już to na głos mówić z jakim, no nie? Który bardzo zły. Ale to nie chodzi tylko o przemoc, o agresję i tak dalej, ale chodzi o pewne na przykład pseudonaukowe teorie, które niesamowicie się rozwijają w naszych czasach, nie? Bo wolność słowa, internet pozwala każdą idiotyczną myśl, którą jacyś troli internetowi zaszczepią, ją wirusowo
generalnie okazało się, że coś, co parę lat temu nas jeszcze bawiło jako zabawne trolle z 4chana, które tam namawiają ludzi, żeby ładowali telefony w mikrofali, to teraz rozlało się to tak szeroko, że przestało to być już kontrolowane niczym jakaś taka właśnie statyczna, ten wiralniczy wirus. A odnośnie tego tematu, że tam wiesz, gdzie nasze loty na Księżyc, na Marsa i tak dalej, to jest chyba cytat z Buzz Aldrina, ale ja nie jestem pewien, bo cytat mi zapadł w pamięć dawno temu, natomiast nigdy nie byłem pewny, kto to faktycznie powiedział, że... Ale to jest takie piękne zdanie, które ładnie wpada w głowę, że obiecaliście mi kolonię na Marsie, a zamiast tego mam Facebooka.
No. I to jest to. I wiesz, przez to, że od lądowania na Księżycu, od postawienia przez człowieka stopy na Księżycu w tym roku chyba mija 50 lat, to wiesz, nic się takiego spektakularnego
nie wydarzyło. No SpaceX teraz się dzieje, nie?
No, znaczy, wiesz, bo nie chcę, żeby ktoś powiedział, jak to się nie wydarzyło, no nie? Przecież wysłaliśmy sondy na Marsa, no nie? Że tam po prostu wysłałem... Tak, ale chodzi o to, żeby coś właśnie na coś tak ważnego, jak właśnie postawienie stopy człowieka na obcej planecie. Jeszcze tego nie ma, a powinno już być, to powinno być za nami, no nie? I dlatego później słyszysz te wszystkie teorie, które no faktycznie, no nie? Są bardzo, bardzo łatwo jest nie uwierzyć ludziom, którzy są strasznie sceptyczni, jeśli chodzi o działania rządów i tak dalej, a propos tego, czy jest, nawet nie chodzi o to, czy ktoś postawił nogę na Księżycu, nie? Tylko czy jest w ogóle możliwe, żeby na przykład, nie wiem, można było ludzi wysłać w kosmos, bo tam są te pasy Van Halena, czy jak to się nazywa, jakieś promieniowanie takie zabójcze, że tak, no, to co się dałoby łatwo obalić, po prostu idźmy dalej do przodu, rozwijajmy te możliwości właśnie podboju, no nie innych planet, no. Nie wiem, on strasznie taki to mnie tak dołuje właśnie trochę, no nie, bo to już jest, to za naszego życia się nie wydarzy, ale generalnie jeśli ma być jakaśkolwiek przyszłość dla ludzkości, To jest przyszłość w gwiazdach, na innych planetach. Alpha Centauri. Te wszystkie planety, które odkrywają też na takich zdjęciach, gdzie po prostu masz plamkę, która ma trzy kolory i po tych trzech kolorach i odcieniach jesteś w stanie powiedzieć, czy to jest planeta podobna do Ziemi, czy nie, a jak podobna, to ustalając przy jakimś takim prawdopodobieństwie, czy to jest planeta, gdzie jest tlen, woda, to, siamto, to jest... I takie rzeczy musimy podbijać, no nie? No ale...
Ciężki temat.
To może byśmy
coś jakieś.
Tak, do nostalgii. Zdanie. Do nostalgii.
Nostalgii. To pamięć w ramach nostalgii, ponieważ dalej nie analizuję, tylko oglądam sobie powolutku różne rzeczy, które się pojawiają na Amazon Prime. To trafiłem zupełnym przypadkiem, absolutnie. Okazało się, że jest tam 12 sezonów Two and a Half Men, czyli. O. Totalnie nie pamiętam, jak to się w Polsce nazywało.
Dwójpół mężczyzny,
tak.
Tak mi się wydaje.
Ja oglądałem to za czasów Comedy Central dosyć regularnie. Nie tak, że tam wiesz, siedziałem odcinek z odcinkiem i śledziłem, ale oglądałem tak całkiem sporo tego obejrzałem. No ale nie dotarłem wtedy w oglądaniu do momentu, kiedy Charlie Sheen, czy tam raczej postać, którą on grał, została w serialu ubita, bo on tam się pokłócił, z kimś kogoś obraził jako aktor. Tam jakoś...
Nie, on tam był pewien skandal z nim związany. Poza jakby planem filmowym i jak się kolejny chyba sezon ruszył, to już właśnie zaczęło się tego od podgrzebu, tak.
Tak, więc uznałem, że ponieważ nie oglądałem nigdy tego serialu z Ashtonem Kutcherem, to uznałem, że zerknę sobie na jeden, dwa odcinki, no i tak jakoś się złożyło, że już właściwie kończy sezon, ten co jest chyba 8 czy 9.
To jest taki wyjątkowy skok, taki absurdalnie ewidentny skok na kasę, że po prostu co robimy, jak zmieniamy kluczową postać i podmieniamy go na aktora, który, znaczy jako zawsze będę kojarzył z różowych lat 70.
Bycie mężem Dalimur.
Tak, i on tutaj gra takiego gościa, chyba o ile się nie mylę, to on po prostu stał się bogaty, bo jest tam jakimś programistą, tak, który
czy
coś tam pomyślił.
Gra taki, wiesz, taki sen o tam Steve'u Woźniaku, czy jakimś innym tam Steve Jobsie, czyli gościu, który będąc 19-latkiem założył jakąś tam firmę, startup i to się zostało wykupione przez Microsoft i zarobił, jest miliarderem. Nie?
Tak,
i ma swój samolot i tak dalej. Natomiast ten serial, on zawsze bawił się tylko i wyłącznie zabawą schematami. Znaczy miałeś dzieciaka, który jest idiotą, miałeś tego Alana, który jest nieudacznikiem. imię Charlego, który jest absolutnie patologicznym
człowiekiem. To nie takie mocne słowo, głuptaskiem takim.
No ale on jest prezentowany wprost po prostu jako jaki taki niezbyt rozgarnięty i mądry człowiek, dziecko. Ale to w tym serialu, w tym sezonie, gdzie jest już Ashton Kutcher, to postaci są narysowane tak grubą kreską i on już tak do ekstremum idą, ten Alan staje się po prostu wręcz wprost pasożytem i to takim w ogóle nie, nawet za grosz się nie hamuje od tego. I fascynuje mnie to, że oni zrobili tego jeszcze 3 sezony w tej konwencji, więc ogląda to wiesz trochę na zasadzie jaka piękna katastrofa.
I na pewno właśnie ci aktorzy, że nie na początku, no tak, no zdradzili tego swojego największego przyjaciela, Charlie Sheen, no przecież, no wydawało się, że jak z kimś się tak długo grasz, spędzasz tyle czasu na planie, to jakby jakoś się przyjaźnisz, a tu jakieś zero lojalności, no nie, ale pewnie tam, jak to się mówi ładnie, strasznie ten aktor, który brał tego jego brata grał, nie wiem, jak się nazywa, ten aktor, który grał jego brata, ale pewnie strasznie płakał w drodze do banku, no nie, kiedy odbierał kasę, wiesz, więc... Nie wiem, no to jest taki serial, który ja oglądałem faktycznie, ale, nigdy nie porwał, nigdy nie był. Teraz jest problem taki, że są seriale, które są niesamowicie popularne i ludzie je oglądają, ale one nie są śmieszne. A są seriale, które są ponadczasowe i na przykład ja oglądam Przyjaciół, jak to się mówi, z doskoku. Bo jak moja żona ogląda Przyjaciół i czasami na dużym telewizorze i ja gdzieś tam przesiądę, to wiesz, tak oglądam i mnie wciągnie i ten cały odcinek obejrzę, może czasami na 2. I to jest nadal zabawny serial. On się potrafi czasami rozkręcić, może dla niektórych nie jest zabawny, ale gdzieś ja zawsze się uśmiechnę oglądając go. A oglądam właśnie Big Bang Theory, tak drętwego serialu, który jest tak... Ja mówiłem, że Big Bang Theory, ja już pamiętam to, to będzie 10 lat temu, że Big Bang Theory się skończył na 3. sezonie. A tu już mamy chyba, nie wiem,
powinien 13, się skończyć 13. na 3. sezonie.
Tak, no i po prostu to jest straszne, no bo takich naprawdę fajnych seriali komediowych wcale nie ma tak dużo, no nie? Takich, żeby naprawdę, kiedy oglądasz je, one wywoływały takie salwy śmiechu, się tak wyrażę.
Good Place, jest bardzo polecam dużo takich serdecznie. Który...
Jaki?
Good Place, on salw śmiechu nie powoduje, ale ogląda się go bardzo przyjemnie.
Znaczy, coś nie dużo właśnie takich serialów.
Brooklyn Nine-Nine! O, to jest serial, przy którym autentycznie ja się śmiałem na głos i potrafiłem wybuchnąć śmiechem.
No, są tam momenty, ale on jest taki... Ale to jest jeden z tych seriali, które musisz oglądać, dlatego że dźwiękowo strasznie płasko te wszystkie kawały leżą, bo one są cięte. Jak słuchasz tylko tego serialu, czyli jakby na przykład przy okazji byś go oglądał, robiąc coś innego, to te kawały mogą nie wchodzić. Ale jak oglądasz, to właśnie ten humor sytuacyjny, znaczy jakby to powiedzieć, nie sytuacyjny, fizyczny.
Tak, one są zagrane.
Wiesz, miny bohaterów, tak, jak jest to zagrane, jak jest to podane, no rewelacja. Rewelacja i faktycznie tak, no to jest seria, przy którym można się pośmiać, ale to jest właśnie taki rodzynek, to jest taki jeden z niewielu, bo teraz jest znowu trend, żeby znowu odejść od sitcomów, i od seriali, tak jak to się mówi, multicam i takich kręconych przy udziale publiczności, do znowu seriali, które są bardziej wyreżyserowane, są takie bardziej agresywne, jakby to powiedzieć jeszcze, mniej konwencjonalne, bardziej takie obrazoburcze, nie, dużo przeklinania, dużo jakichś takich... No jeszcze, prawda, rzeczy, które były nie do pomyślenia 10-20 lat temu, no ale to odkąd HBO zaczęło wprowadzać pewne standardy, tak telewizja kablowa i właśnie Netflix i inne takie, no nie, przestały się jakby bawić w konwenanse. Po prostu jest coś dla dorosłego widza i tyle, nie? Ale to też nie są śmieszne seriale komediowe. One mają być groteskowe, mają przykładem, być tam absurd, ale, wydaje mi się, że ale trochę nie ma zabawy.
Tego, o czym ty mówisz, dobrym przykładem jest Modern Family, który jest ewidentnie serialem zabawnym. Jest to serial, w którym się uśmiechniesz wielokrotnie, ale tak naprawdę to jest bardziej taki serial, może nie dramatyczny, to jest za mocne słowo, ale taki... No, jak to gatunkowo określić? Tam masz też bardzo dużo jakichś takich poważniejszych nut, jakichś takich chwili zadumy, I...
Tak, ale tam też jest trochę absurdu trochę jest w tym i to zachowania jest takie śmieszne, bo on jest kręcony trochę też na zasadzie chyba, o ile się nie mylę, takiego reality show. Taki,
tak,
bo,
znaczy tego takiego przerywanego ludźmi, do kamery, tak, tak jak do Office i tam to się jakoś na pewno nazywa w konkretnie, tak jak tam Parks and Recreation.
Tak. No i to jest fajne, bo The Office jest takim klasycznym przykładem takiego właśnie serialu, gdzie ta obecność tej kamery, no nie, to jest
wpływa na
ludzi,
trochę,
to zachowanie takie, to pozerstwo i to jest rewelacja, to mi się bardzo podoba, no nie, bo to pokazuje jak czasami, znaczy to nie jest dokument, ale właśnie ta sztuczność, to zachowanie, to, no, rewelacja, no, The Office jest świetny, tak.
A oglądałeś, powiedz mi, Sabrinę?
Nie.
Drugi
nie
sezon
oglądałem,
się pojawił.
Ale będę.
A lubiłeś Buffy kiedyś?
Tak, ale Buffy chyba mi się wydaje, że bardzo się zestarzało.
Znaczy,
na tyle, żeby po prostu oglądając dzisiaj właśnie taki serial jak Buffy, w porównaniu właśnie do takiej Sabriny, no to jednak jest inny poziom, wiesz, i techniczny.
Nie,
to
znaczy absolutnie w ogóle nie mam żadnego porównania. I mi bardziej chodzi o to, że oglądając ten drugi sezon Sabriny, który dopiero co tam wylądował na Netflixie, to miałem właśnie stuprocentowo skojarzenia i wspominki z tam lat młodzieńczych, jak to oglądałem Buffy. Więc podobny poziom dramaturgii tak. serialu no. i tego, co tam się dzieje, bo to, co tam się dzieje, myślałem, że Riverdale odpływa, to w ogóle okazało się, że Sabrina pokazała, że to jest nic w porównaniu z tym, co można zrobić w takim serialu.
No ja tam właśnie tylko fragmentu słuchałem, bo też właśnie tak moja żona oglądała, więc tak przez chwilę myślałem, że pojawiły się nowe odcinki Lucyfera, bo tam się pojawia też Lucifer Morningstar, nie? Gdzieś tam się ma pojawić, czy coś takiego. Mówi, oj, że jest nowy Lucyfer? A to nie, to jest Sabrina. Aha. Bo słyszałem, że to jest bardzo taki mocno okultystyczny serial.
Jest satanizm jest właściwie na porządku dziennym w tym serialu, tak bardzo, że nie. bardziej się nie da.
No, to też... na pewno domylisz, ale z takich właśnie seriali, no to jednak najlepiej mi się czas spędza przy Supernatural.
Dalej.
Polski nie z tej ziemi. No i mam sporo sezonów do nadrobienia, bo w tym momencie jestem w połowie siódmego. Więc przede mną jeszcze tak
kolejne 7.
Sześć, siedem. Bo patrzę, co jest na Prime. Chyba do Prime jest do 13. Nie ma tego 14. No i 15, który będzie za rok, to jest ostatni i koniec. I trochę mi smutno, no bo to jest taki serial, który jest no tak kapitalny. To jest on keep... No w ogóle jest fantastycznie napisany. Tam wszystkie teksty to po prostu boki zrywać. Nie? Znaczy, nie, że wszystkie teksty, ale chodzi o to, że to, w jaki sposób one są podane i tak dalej, jakie sytuacje się znajdują, to, że oni się tam bawią właśnie, jak to się ładnie mówi albo nieładnie mówi, konwencją. Czyli jest odcinek w stylu właśnie tam Monster of the Week, nie? Ale są też odcinki, które no takie, nie wiem, czy akurat słowo meta dobrze je opisuje, ale no, kapitalny był jeden, gdzie przeniesie się jakby do innego wymiaru, czy do świata równoległego, gdzie oni byli aktorami, którzy grają właśnie tego Sama i Dina Winchesterów, nie? Czyli oni poznali tam, jakby wyszli, byli na planie. Okazało się, że nie są w tej sytuacji, w której byli, tylko po prostu są na planie serialu, jest cięcie, koniec, dobra, teraz przygotujcie się do kolejnej sceny albo przyjdźcie jutro i poznają swoje żony.
Dobra.
I tak dalej, no to jest kapitalne, nie? Bo tam akurat jedna aktorka, która jest żoną tego Jareda Padaleckiego, ona grała wcześniej, Ruby, w Supernatural. No,
czyli w ogóle podwójnie śmieszki.
Tak, i tak się poznali, a tutaj no, nie, on tak patrzy, no nie, co to robisz, Ruby, no nie, a to później okazało się, że to nie jest Ruby, tylko to ja jestem w tym świecie mężem kobiety, która tam była demonem w ich świecie, no to jest kapitalne, jest mnóstwo takich rzeczy i najbardziej mi się oczywiście podobają wszystkie nawiązania pop kultury. I ten serial kipi. I te teksty, które oni wypowiadają, to jest jakby doświadczenie. Te ileś tam lat, no nie, w których oni grają te postacie, no to wpływa na to, że oni po prostu te teksty rzucają tak swobodnie, tak trafnie. Takie przycinki są, wiesz, epitety, które rzucają w stosunku do siebie. No, to jest najlepszy serial właśnie taki do oglądania, który mi sprawia mnóstwo frajdy, nie? Bo są seriale oczywiście wybitne, które oglądasz i czujesz się taki lepszy.
Przepraszam, bo ja skojarzyłem, przecież ty byłeś fanem, a nie wiem, czy wiesz, nowy sezon Santa Clarita Diet się pojawił.
Trzeci, tak.
Trzeci, tak.
Ale znowu...
Obejrzałem.
Ogrom tych wszystkich seriali no sprawił, że no niestety jeszcze do niego nie tarłem.
Czekam, gdzieś, lepsze. Bo ty, pamiętam, ja dobrze że pamiętam, że ty lubiłeś chyba go.
Nie, on był fajny, bardzo sympatyczny. Ja bardzo lubię tego aktora tam,
Hitmana.
Którego widzisz nie mogę... Tak, zawsze jest chyba to Elefant, kurde. Nie wiem jak. Zawsze mi się myli z takim drugim aktorem, który jest bardzo do niego podobny, który chyba grał w Call of Duty World War II. Wiesz, o kogo mówię?
Wiem. Znaczy ja tego Santa Clarita Diet, tego pana kojarzę.
Timothy Olyphant, tak się chyba
tak,
nazywa.
Tak, z Hitmanem i chyba z Szklaną Pułapką? On nie
on
grał
jeszcze
tam...
w Justified grał.
Justified.
Justified, kapitalny serial. Jest tyle seriali fantastycznych, a coraz mniej czasu. I coraz mniej czasu, żeby
tyle
w ogóle
gier fantastycznych i coraz mniej czasu. I tyle książek, no. Które człowiek by przeczytał, i coraz mniej czasu.
No, ale ja mam... Ostatnio właśnie odpaliłem moją PlayStation 3, bo chciałem zobaczyć Borderlands.
Czy ściągałeś update'y przez jakiś dużo czasu, nie wiem, systemowe?
Nie, bo ja moją PlayStation 3 regularnie odpalam.
A, czyli to byłeś przygotowany.
Tak, jedynie co... znaczy, ściągnąłem jakiś update do Borderlands 2, myślałem, że od razu mi ściągnie dodatki, a to się okazało, że jakichś dodatków mi nie ściągnęło, ale najpierw odpaliłem jedynkę i później odpaliłem dwójkę i przeskok jakościowy, sam interfejs, jakby dwójka się wydaje, że jest w pełnym HD, a znowu jedynka jakby w 720p. Nie wiem, dlaczego takie wrażenie miałem, ale no interfejs tak ultra ostro wygląda, wiesz, super. I pograłem chwilkę oczywiście w Borderlands, ale no, nie chciałem się angażować, wiesz, jakby więcej niż jakby zasmakowanie tego, zobaczenie, ale odpaliłem sobie inną grę, którą na PlayStation chyba w jakimś handle, bundle kupiłem, czyli Mafię 2, którą dawno temu przeszedłem. I ja pamiętałem, że to była taka interesująca gra z pięknym, otwartym światem, ale w tym otwartym świecie było mało do robienia. Że podobnie jak w pierwszej Mafii po prostu ten świat był tylko po to, żebyś miał przyjemne widoki, kiedy przyjeżdżasz z punktu A do punktu B na misję. Ale odpaliłem sobie tę Mafię drugą i nie wiedziałem, i zapomniałem jak bardzo mi się podobał początek. Że ten początek, najpierw jest, wiesz, ta historia właśnie Vito i jego przyjaciela i potem, że on idzie na wojnę, później masz taki krótki prolog, że tam na tej wojnie tam strzelasz się z Niemcami, ale później, czy tam z jakimiś włoskimi nazistami, czy faszystami, ale później wracasz do w cudzysłowie Nowego Jorku, no bo w grze to się nazywa Empire City, jest taki kapitalny motyw, jak podczas właśnie takiej zimowej nocy, wieczoru, jedziesz z tym przyjacielem, tym samochodem, on prowadzi, więc ty możesz się rozglądać. I to był taki kapitalny klimat, jak to miasto przepięknie wyglądało. Później się pojawia kilka szlagierów, takich związanych właśnie ze świętami. I ja tymi uliczkami się przechodzę, tam gdzieś możesś wejść do jakiegoś dinera, no nie tam z kilkoma osobami pogadać, bo tam idziesz, prawda, potem jak wracasz z wojny, to najpierw spotkasz się z przyjacielem, ale później wracasz do domu, spotykasz się z matką, siostrą. Mówię, kurczę, to jest właśnie ten moment, że ja chcę tej filmowości, tego takiego, że mniej tej piaskownicy, więcej tego delektowania się tym światem, tym, jeszcze raz powiem, w cudzysłowie Nowym Jorkiem z lat 40.
Z tego co pamiętam, to sandbox tam był dosyć pusty, nie? To właśnie te misje fabularne i te przerywniki, to wszystko dawało radę, ale sandboxowo chyba tak nie... Zresztą to nie, samo nie. Można było o trzeciej Mafii mówić, nie?
No i właśnie dlatego ja tak sobie pomyślałem, kurczę, może jednak jak skończę z The Division, to zamiast zająć się innymi grami, tam, nie wiem, Assassin's Creedem 3 i tak dalej, to się rozejrzę za Mafią trzecią. Bo ja wiem, że ona tam miała mnóstwo takich nudnych, przyciągających się wątków, jakichś elementów, które się dłużyły, ale tam zdaje się nie najgorsza fabuła była, nie? Nie wiem, przyszedłeś trójkę? Czy
tak, przyszedłem. Wiesz co, z trójką był ten problem, że ta gra miała rewelacyjne otwarcie, ten pierwszą, nie wiem, godzinkę, dwie, trzy, bardzo fajne zamknięcie tej historii, bardzo interesujące misje fabularne, tylko że to wszystko, co powiedziałem, mogłoby się zamknąć w 5-6 godzinach. A to była gra na 30 godzin. I przez to, że pomiędzy tymi 6 godzinami, które były naprawdę super, miałeś 25 godzin wypełniacza, który polegał na tym, że robiło się dokładnie takie same misje, po prostu przejmowało się dzielnice i to przejmowanie dzielnicy robione po raz szósty czy siódmy było ekstremalnie nudne, zwłaszcza, że byłeś ciągle w takich samych miejscówkach po kilka razy jeszcze i robiłeś te same misje i to samo, i to samo, i to samo. Bo tak nużące, tak, nużąco męczące, że absolutnie jak potem w końcu, dokładnie pamiętam jak to grałem, że siadałem do gry, przez dwie czy godziny robiłem nudne, powtarzalne misje i to jeszcze już wpadałem na to, żeby optymalizować sobie swój czas gry tak, żeby jak najwięcej rzeczy robić ciurkiem, żeby potem nie musieć jeździć po mieście. I potem po tych dwóch, trzech godzinach gry miałem półgodzinną, fajną, wyreżyserowaną misję fabularną z jakimiś cutscenkami, z pomysłem na siebie, dziejącą się w zupełnie innej lokacji i tak dalej, nie? Więc,
A jakby na przykład obniżyć poziom trudności, to.
Nie, to zupełnie, ta gra była banalna, dlatego że tam właściwie w Stealth Mode byłeś prawie że niezniszczalny, bo zabijałeś wszystkich nożem i jak tylko się pilnowałeś, to oczyszczałeś miejscówkę bez żadnego problemu. Tam, gdyby na przykład za pomocą jakiegoś trainera sobie można, bo tam chodziło o to, że przejmowałeś biznesy wrogie. I dopiero jak przejąłeś odpowiednią ilość tych biznesów, to wtedy mogłeś wykonać takiego misję atakującą szefa danej dzielnicy. I ta misja atakująca szefa to już była właśnie misja fabularna. Więc jakbyś miał trainer, gdzie naciskałeś guziczek, tyk, o, już masz odpowiednią ilość kasy i punkcików i możesz atakować szefa, to wtedy jak najbardziej.
No. Ale a propos, nie wiem, czy już przeżyłeś tę dyskusję na temat poziomów trudności w grach?
A wielokrotnie już, niestety.
I jak uważasz, jesteś takim właśnie... człowiekiem, który uważa, że gry są trudne, bo takie powinny być, czy nie ma znaczenia, jak ktoś się cieszy grą, po prostu każdy powinien się cieszyć w sobie dowolny sposób.
Znaczy, ja tutaj powiem ci, że łączę dwa podejścia w jedno. To znaczy, po pierwsze, uważam, że deweloper, który robi grę, powinien ją robić w taki sposób, w jaki chce. Jeżeli pan Miyazaki z From Software uważa, że zależy mu na tym, żeby gracze uzyskiwali przyjemność poprzez pokonywanie tam niebotycznych trudności, to nikt w żaden sposób nie powinien mu narzucać, że powinien być easy mode, żeby można było przejść na w ogóle z palcem w nosie. Nie, nie, nie. Developer robi grę taką, jaką chce i taką, jaką ma wizję artystyczną swoją i tak dalej. I tutaj w ogóle nie powinno się ani słowem nic na temat tego narzucać, ani zmieniać. Natomiast z drugiej strony też zakładam, że jeżeli, nie wiem, ktoś gra na PC i może sobie odpalić kody albo trainer, albo cokolwiek innego, żeby ta gra była dla niego przyjemniejsza.
No tak zrobić Adriana Chmielarza.
Tak, zrobić tryb Adriana Chmielarza. To jest absolutnie to jego prawo i to też nie ma w tym nic złego. Natomiast narzucanie tego, że deweloper powinien dać możliwość tego easy mode, czy tam cheatów, czy nieśmiertelności, czy czegokolwiek innego wyżej, to to jest dla mnie niestety już krok za dużo. Bo to nie jest tak, że jak jest sobie firma, która robi gry, to dodanie tego poziomu trudności na easy, to jest ktoś pstryka palcami i nagle się pojawia. Nie, to zawsze jest masa pracy. I okej, fajnie, że ktoś zrobi moda, który po prostu sztywno obniży, nie wiem, ilość HP przeciwników albo doda nam, tylko że w przypadku, jeżeli robisz całą grę jako firma, a nie jako pan młodzież, bo równie dobrze ten mod może działać, a równie dobrze może na przykład coś kompletnie wywalać, bo okaże się, że w jakimś miejscu gry jest ogień, który ciebie zabija, żebyś nie mógł przejść przez ten ogień, a jeżeli będziesz miał nieograniczoną ilość HP, to wtedy przejdziesz przez ten ogień i się wywali jakaś cutscenka, coś tam, tak, testowanie, developing, bla, 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 bla. Więc ponieważ robienie dodatkowych trybów pod tytułem właśnie ułatwiania kosztuje czas i pieniądze dewelopera, który może ten czas i pieniądze poświęcić, nie wiem, na preprodukcję kolejnej gry, zwłaszcza, że From Software nie ma powodów, żeby narzekać na znalezienie klientów dla swoich tytułów, to narzucanie im tego, że w easy mode powinien być w Sekiro, w Dark Soulsach czy w czymkolwiek innym, jest absolutnie nieuzasadnione.
No właśnie, bo ja byłem ciekawy, czy w tej dyskusji komentowano to, że From Software wprowadzi tryb easy do Sekiro, czy teraz, tak jak teraz mówisz, czy z tej dyskusji wynikało to, że From Software powinno wprowadzić, a nie zamierzało.
Znaczy, były dwa argumenty. Znaczy, ta dyskusja była dwutorowa. Była masa tekstów, które mówiły, że Sekiro powinno mieć easy mode, i była masa tekstów, które mówiło, że wcale nie, to, że kupiłeś grę, to nie znaczy, że przejdziesz.
Czy From Software powiedziało, że będzie ten...
Nie, From Software się nie wypowiadał.
Aha, w ogóle, czyli nawet... Aha, czyli sobie, że...
To była dyskusja poza From Software.
Ktoś sobie wymyślił tą dyskusję, tak?
I ona się bardzo mocno rozlała. Ja, wiesz, to, co mnie najbardziej zastanawia, to, że to nie jest pierwsza gra From Software, to więcej, to nie jest pierwsza gra, która jest głośno reklamowana, marketingowana i tak dalej. Przy Bloodborne nie było takich dyskusji. Nikt nie mówił, że ej, ekskluzyw na PlayStation powinien być grywalny dla każdego, a nie, że trzeba się starać albo kombinować. A przy Sekiro to wybuchło zewsząd.
A czy w Bloodborne, podobnie jak na przykład w Demon's Souls albo w Dark Souls, można było przywoływać innych graczy do świata?
Można
do
było,
świata?
Tak, tak.
No właśnie, a tego chyba w Sekiro nie ma, nie?
Nie ma, nie, w Sekiro tego nie ma.
Więc tamte gry miały easy mode, dlatego że wszystkich bossów mogłeś pokonać, przywołując innych graczy. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy przeszli całe Dark Soulsy, znaczy mnóstwo ludzi, tak powiedziałem, jakbym, nie wiem, tutaj, wiesz, znam 100 osób. Nie, no ale natknąłem się wielokrotnie na osoby, które w życiu by nie przeszły same Dark Soulsów, i sam wielokrotnie też dołączałem do światów innych graczy, którzy po prostu nie radzili sobie, jakby oczekiwali trochę, no nie, że po prostu ktoś im pomoże pokonać tych najtrudniejszych przeciwników. I po to ten system przywoływania był stworzony, że to jakby nikt nie zabraniał podnoszenia poprzeczki albo przechodzenia gry, po pierwsze bez pomocy innych graczy, albo po drugie na przykład no, byli ludzie, którzy absolutnie uznali za znaczy, no, widziałeś tych filmów mnóstwo, gdzie na przykład przejdę bez blokowania, przejdę bez zbroi, na Golasa, level soul one. Ostatnio chyba była historia gracza, który wszystkie gry przeszedł, chyba wszystkie Dark Souls, nie będąc ani razu trafionym.
Tak, tak.
Więc jakby, jak ktoś chce sobie podwyższyć niebotycznie poprzeczkę, to sobie podwyższy. Jak ktoś chce na przykład bawić się w te speedruny, też sobie, jakby zawsze ten poziom trudności można sobie samemu podnieść. Dlatego ja uważam, że gdyby From Software samo z siebie wprowadziło niższy poziom trudności, to nie powinno, nikt nie powinien jakby mieć do nich z tego powodu pretensje. Tak samo jak też no, nikt nie powinien wymuszać, tak, i tu się z tym zgadzam, na tym, żeby z From Software nagle gdzieś podkryło ogon i wprowadziło poziom trudności, bo ktoś sobie nie radzi z jednym czy z drugim bossem.
Tak, no teraz z zupełnie innej strony to, że, bo taka narracja też się pojawiła, że wiesz, że jesteś słaby w tym, to git good, bądź lepszy. To też jest śmieszne, bo no, granie w gry jest naszym hobby, przyjemnością i to tak. Nie jest tak, że za to, że naciskając guziczki przejdziesz jakąś grę, nagle dostajesz, jesteś lepszym człowiekiem albo dostajesz nagrodę z ziemniaka, nie? No to, to i bo to trochę też w tej dyskusji się pojawiło, takiej narracji, że skoro nie umiesz grać w tą grę, to jest, wiesz, to jesteś gorszy. Nie, to nic nie zmienia, no. Są ludzie, którzy grają w ekstremalnie hardkorowe platformówki, są ludzie, którzy grają w gry From Software i wiesz, jedni drugim nie można oceniać, kto jest lepszy.
No oczywiście, no. Ktoś sobie na przykład, też o tym kiedyś dawno temu rozmawialiśmy, jak ktoś chce na przykład przejść Dark Souls'y na gitarze od Guitar Hero, to może to zrobić. I to jest możliwe. Czy to ma jakikolwiek sens? No. Nie bardzo, no ale dla kogoś to jest jakieś wyzwanie i tego wyzwania się podejmuje i można sobie podnieść ten, no. Więc ten git goodness, tak, no to jest zabawne, ale to jest taki czysty troll. Zawsze jak ktoś używa tego argumentu, to tak się uśmiecham, nie? No nie można jakby, niektórzy ludzie mi się wydaje też, bo bardzo łatwo się dają podpuścić. I te dyskusje takie są, że no po prostu obrona jasnej góry. Że ktoś ma jakiś taki pogląd i on nie przyjmuje żadnych innych argumentów. I okopywanie się po prostu z jednej po drugiej stronie jest niesamowite.
Ale to jest, ja mam wrażenie, że to jest coś, co się ostatnio w ogóle stało w dyskursie publicznym i to niekoniecznie czy gry, czy film, czy cokolwiek innego, że jest takie straszna polaryzacja poglądów, że właściwie nie ma szarości. Teraz albo jesteś czarny, albo jesteś biały, albo jesteś na tak, albo jesteś na nie. Że nie ma właściwie dyskursu jako takiego, jest tylko udowodnianie, tak, że ja mam rację. Że nie ma rozmowy, nie ma dialogu, który polega na pokazywaniu swoich argumentów czy swojej wizji. Nie, jest mówienie, ja mam rację, ty się mylisz i to mylisz się, bo. I podawanie
nie.
Tutaj...
Nie chcesz, żeby była autocenzura i blokowanie z marszu internetu? To na pewno jesteś zastrzeżeniem nienawiści. Tak. Ludzie, no jak można tak dyskutować? No nie da się, no nie? I no. Dlatego uważam, że przyjdzie taki moment krytyczny, że to wszystko pierdyknie, no nie? I ludzie powiedzą, wiesz, przestaną po prostu o tych rzeczach, które faktycznie ich polaryzują, myśleć, rozmawiać, bo internet stał się takim miejscem, gdzie ta spolaryzowana opinia jeszcze bardziej się polaryzuje, żeby to powiedzieć, że jeszcze bardziej się ludzie okupują w tych swoich poglądach, bo stoisz właśnie, jakby jesteś zabezpiecznym ekranem swojego komputera, znaczy, wiesz, bo to... gdzie nikt cię fizycznie nie może dorwać, jakby nie musisz konfrontować kogoś fizycznie. Ja nie mówię, że chodzi o okładanie się pięściami, tylko to są pewne rzeczy, które na przykład kulturalny człowiek kulturalnemu człowiekowi nie powie i nie będziesz na przykład z kimś dyskutował i robił pyskówki. Jakby...
Ale wiesz, co tu jeszcze dochodzi moim zdaniem, że jest taka tendencja do coraz większego zamykania się w własnym bąblu. To znaczy, jeżeli ktoś tak. mówi rzeczy, które ci się nie podobają, albo ktoś mówi rzeczy, z którymi się nie zgadzasz, to zamiast pobudzać swój mózg jego opiniami, to najczęściej go odfollowujesz, albo go zmiutujesz, albo go ukryjesz. I doprowadza to do tej sytuacji, że w którymś momencie ta polaryzacja jest, sam siebie polaryzujesz, bo otaczasz się i zamykasz się wśród ludzi, którzy myślą podobnie, mają podobne zdanie na wiele tematów i wyrażają podobne opinie, a z drugiej strony, za tą twoją bańką, w której siedzisz, jest jakiś mur, jest jakaś, wiesz, jest jakaś grupa ludzi, która myśli inaczej niż wy. Ale przez to, że ona myśli inaczej niż wy, to z automatu nagle to są oni. I w którymś momencie bardzo szybko dochodzi do konfliktu, bo jesteśmy my i są oni, a skoro oni to są oni, to znaczy, że oni się mylą, bo to my ma rację. I to jest taka, kurde, samonakręcająca się maszyna absurdu. Gdzie przecież od zawsze właśnie dialog, czy rozmowa, czy to mieszanie poglądów było podstawą, nie?
No właśnie, bo jeśli są ludzie na przykład tacy faktycznie toksyczni, którzy szerzą nienawiść, jak to wiesz, no szerzy nienawiść to też jest bardzo takie ogólnikowe określenie, to się ich wyrzuca z tej platformy i czasami pod pretekstem. I ja nie będę bronił na przykład faktycznie ludzi, którzy zostali na przykład, nie wiem, wyrzuceni z YouTube'a, z Twittera, nie, z Facebooka i tak dalej, bo faktycznie to nie są ludzie, o których warto by się, wiesz, bić, nie, drzeć szaty. Ale chodzi o to, że tak jak mówisz, z tej bańki usuwa się ludzie o niewygodnych dla nas poglądach i też ludzie po prostu nie są odporni na inne poglądy, jakby to powiedzieć na słowa. Wiesz, że tak jak teraz się mówi, że słowa ranią, tak wcześniej nigdy nie było, nie? Że można powiedzieć, że ktoś mnie uraził i tak dalej, nie?
Mhm.
Przecież za naszych czasów ludzie się przezywali, lubili te... Teraz jest tak, że nie możesz nic powiedzieć, bo się ktoś obrazi. Że każdy jest taki delikatny i tak dalej, to dlatego właśnie, że zamiast dyskutować, to się izoluje, odizolowuje się tych niewygodnych, a ja mówię tak największy youtuber na świecie obecnie, czyli Joe Rogan, nie wiem, czy kiedykolwiek miałeś okazję oglądać.
Chyba widziałem tylko
słuchać.
Fragmenty, jak palił trawę z Elonem
tak. Muskiem. Ale to jest gość, który jest właśnie takim przykładem właśnie tego, że zależy jak wiatr zawieje, tak go przypiszą albo do lewej, albo do prawej strony, nie? Że raz jest tu, raz jest tam. Dlatego, że on bardzo często zaprasza do swojego, z tego studia ludzi o bardzo różnych poglądach. Czasami nawet zaprasza ludzi o tych różnych poglądach jednocześnie, żeby mogli debatować, żeby mogli prezentować swoje poglądy i dyskutować ze sobą twarzą w twarz, wyjaśnić pewne rzeczy. Tego nie ma, to zanika.
To ma trochę drugie dno, bo słusznej idei, to znaczy w idei tego, żeby komuś nie sprawić przykrości, następuje to klasyczne wylewanie dziecka z kąpielą, to znaczy absolutnie rozumiem to, że powinno się starać robić tak, żeby komuś nie było przykro. Ale też z drugiej strony, tylko i wyłącznie jeżeli jesteś wystawiany na sytuacje, które są dla ciebie nieprzyjemne, to jesteś w stanie się na nie jakkolwiek odpornić. Jeżeli...
No tak, no.
Oczywiście zupełnie...
To tak działa jak szczepionka, no nie? W małych dawkach uodparnia twój organizm.
Tak, bo zupełnie...
Ale jak nie będziesz w ogóle tych szczepionek stosował, to później jak się nastawisz, twoje ciało się nastawi na... będzie miało kontakt z prawdziwą chorobą, to może się to bardzo nieprzyjemnie skończyć, nie? Dlatego potrzebujemy jako ludzie tych szczepionek. Trzeba się otaczać ludźmi, którzy czasami mają inne poglądy, bo to zadziała jak szczepionka, no nie?
Co, ostatnio z kimś prowadziłem dyskusję na Twitterze, już nawet nie pamiętam na jaki temat, i tam padło takie zdanie, że to co robię jest nie fair, bo nie powinno się oceniać ludzi. Tylko problem polega na tym, że my jesteśmy oceniani non-stop. W każdej sytuacji swojego życia, nie wiem, idziesz po bułki do sklepu, to ludzie patrzą, jakie masz buty, jak wyglądasz, czy się uczesałeś, czy jesteś chudy, czy jesteś gruby, czy brzydko pachniesz, czy ładnie. Jesteśmy oceniani non-stop i mówienie, że nie oceniajmy innych, bo to może im sprawić przykrość, jest takim absolutnym wypaczaniem rzeczywistości. powinniśmy mówić, nie oceniajmy innych, tylko mówmy, nie przejmuj się tym, że inni ciebie oceniają. Bądź sobą, rób to, co tobie pasuje. A nie wolno nikogo oceniać, bo to im sprawia krzywdość. No nie, i tak będziesz oceniany, i tak spotkają. To trochę tak jakbyś, oczywiście, wiesz, już wjeżdżamy na trochę pewien poziom abstrakcji, ale jeżeli chciałbyś za wszelką cenę uchronić swoje dziecko, które wychowujesz od jakichkolwiek nieprzyjemnych sytuacji, to w przepotworny, ekstremalny sposób je skrzywdzisz. Bo życie jest tak skonstruowane, że prędzej czy później je spotkają. Nie wiem, nie dostanie piątki w szkole, jakaś koleżanka czy kolega ją obrazi, nie wiem, nie pójdzie na imprezę, bo nie będzie miała pieniędzy na bilety, czy nie dostanie pracy takiej, jaką będzie chciała, czy nie dostanie się na te studia. No, całe nasze życie jest to niekończące się pasmo porażek i sukcesów w sposób wymieszany. No
właśnie.
I próba izolowania się od jakichkolwiek negatywnych emocji, które tak naprawdę są twórcze, nawet bardzo często się mówi o tym, że złość potrafi być kreatywna. I że właśnie ze względu na to, że coś się wkurzy, potrafisz się zawziąć w sobie i coś zmienić, czy coś zrobić. I mówienie o tym, że nie wolno mówić rzeczy, które kogoś skrzywdzą. Oczywiście nie mówię o tym, że nie wiem, że rasizm jest spoko. Nie, broń Boże, ktoś tego tak nie zrozumiał. Czy tego, że jak 20 osób wsiada na jedną i zaczynają ją atakować słownie, to jest okej. Nie, to absolutnie nie jest okej, bo to już jest jakaś tam napastliwość, czy
no tak,
czy
no nie chodzi, żeby nie wpadać ze skrajności w skrajność.
Oczywiście.
Nie,
że... no, w ogóle John Cleese miał taki rewelacyjny z jakiego powodu kiedyś natrafiłem na to, na jego wypowiedź tam przez kilka minut, gdzie właśnie tłumaczył, że przeraża go to, że humor umiera, dlatego, że zawsze jest ryzyko, że znajdzie się ktoś, kogo ten humor obraża. A podstawą humoru było to, że on miał obrażać i przez to miał zmuszać nas do myślenia. Że miałeś trochę, śmiejąc się z czegoś, miałeś próbować to zrozumieć. Woody Allen, który też, wiesz, teraz nie jest uważany za osobę, którą powinno się w ogóle porównywać, w sensie powoływać na jego słowa, ale powiedział kiedyś, że humor to jest tragedia plus czas. Że teraz bez problemu, nie wiem, śmiejemy się z Hitlera, śmiejemy się z II wojny światowej. Wiele lat temu, nie wiem, Alo, Alo, który jest absolutnie rewelacyjnym serialem komediowym, opiera się tak naprawdę o jeden z największych dramatów, jaki był w XX wieku, czyli kurde, o II wojnę światową. Nie?
Jest taka książka, tylko nie pamiętam współautora, ale jest jeden autor, jest chyba Jonathan Hyde, która opowiada o tym, jak właśnie jak bardzo zmienili się młodzi ludzie właśnie przez social media i jak na przykład rodzice przestali dawać więcej swobody dzieciom. Że za moich czasów było normalne, że ja wychodziłem na kilka godzin na dwór i tylko wracałem na obiad i później wychodziłem z powrotem na dwór i moi rodzice nie wiedzieli, gdzie ja byłem, z kim byłem. Nie więcej tylko mieli określenie, ale ja zawsze byłem z tą paczką przyjaciół, więc jakby wiedzieli, że ja nie idę tam sam, więc gdzieś nie zginę. I jak to się mówi, jest takie określenie, że dzieci były free range, nie? Że się tak mówi, że są dzieci, które są pod kloszem, a są dzieci, które po prostu, wiesz, wysyłasz i wiesz, ja jak miałem 12 lat i tak dalej, to ja jeździłem autostopem na sanki gdzieś 12 kilometrów od domu ze znajomymi. Nikt się nie zastanawiał na tym, czy będziesz bezpieczny, czy nie, a dzisiaj ludzie mają tak zaszczepione w głowie, że po prostu nie wiesz, gdzie dziecko jest przez 5 minut i wpadniesz w panikę, bo wiesz, im starsi ludzie są i mają później dzieci, tym bardziej to ten panic mode się rozrasta, ale to jest bardzo ciekawy temat. I ja myślę, że jakby nasi drodzy słuchacze chcieli coś o nim więcej posłuchać, to niech tylko po prostu wygooglują sobie tego autora, Jonathan Hyde, i sobie o tym poczytają.
Tak, bo dzisiaj w ogóle już odpłynęliśmy nie tylko, ale już w ogóle
ale i o życiu.
Pociąg odjechał daleko.
Ja będę musiał to przesłuchać i być może to w jakiejś skróconej wersji będzie, dlatego że nie dlatego, że wiesz, autocenzura, tylko właśnie o to chodzi, czy po prostu ta nasza rozmowa... No,
czy nie musisz tego wyciąć i jako dodać jako DLC, oddzielne tak. DLC, tak, jako tam tak. Podcast nie Fantasmagieria, tylko Fantasma życiogadanie, nie?
Tak. No bo to takie są rzeczy, które jakby idealnie się nadają na przykład do takiej rozmowy gdzieś przy piwie, no nie, tak ten. A taki podcast o grach to jednak powinien być bardziej podnoszący na duchu, więc jakby jakiś nie wiem, jakim tutaj optymistycznym akcencie można pomyśleć, ale mam nadzieję, że optymistycznym akcentem będzie to, że jest 2019 rok, Fantasmagieria nadal nadaje. Więc,
czyli do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. To ci powiem, że ja mam nieoptymistyczny akcent, bo się właśnie w momencie, w którym to mówimy, wjechały recenzje Hellboya i na tę chwilę na Metacriticu jest 34.
No to nienawistnicy, ale...
Ale i tak obejrzę, więc...
Dokładnie. A na przekór im wszystkim takim.
Oczywiście.
No. Nie
ogląda się albo, żeby sprawdzić, czy oceny są nie za wysokie, albo na przekór tym złą recenzją. Nie?
Tak. To już tak kończąc jeszcze raz organizacyjnie, pamiętajcie, żeby wesprzeć Fantasmagierię, jeśli chodzi o opłatę za serwer.
Bo cel jest szczytny, może Damian przyjedzie na pizzę. Więc...
Tak, to wszystko, co zostało, to byłoby bardzo miło. Oczywiście nie liczę na to, bo to był niesamowity sukces, ale jeśli możecie, wejdźcie na stronę www.fantasmagierii, tam znajdziecie adres dachman@fantasmagieria.net, na który można właśnie drobne datki przez PayPal przesyłać lub piszcie do mnie i jeśli preferujecie przelew bankowy, no to tyle. No to jest taka mała prośba. Jeszcze raz ci się serdecznie, Piotrze, dziękuję za rozmowę i to taką o życiu i
tak,
o grach i o wszystkim.
Było. Ja też dziękuję bardzo.
Jak zwykle zawsze. Sympatycznie. Pamiętajcie, żeby Piotrka odwiedzić na stronie www.pancodziennik.pl.
Zapraszam.
Patronite.pl, pancodziennik. Słyszymy się. Kuldan, przepraszam.
Chyba.
Kuldan. Ale na stronie Pan Codziennik tam powinien być
odnośnik. Jest, tak, jest.
Odnośnik, tak. Wspierajcie dobrą robotę Piotrka. I co? Słyszymy się za tydzień.
Cześć.